Modlitwa Jezusowa to najprostsza metoda kontemplacji. Gdy już człowiek jest wykończony, nieraz choroba nas dopadnie, psychicznie jesteśmy rzeczywiście wypłukani. Wielu właśnie wtedy potrafi wielką moc czerpać z takiego powtarzania jakiejś formuły modlitewnej właśnie, zwłaszcza gdy w niej jest obecne imię Jezusa. I wtedy rzeczywiście człowiek niemalże doświadczalnie dotyka tej prawdy, że właśnie no, nie ma w innym imieniu zbawienia, że z tego imienia my czerpiemy wielką moc. I to oczywiście dotyczy drugiego przykazania, które tutaj naszą uwagę skupiło, drugiego przykazania dekalogu. Ja na swoim obrazku prymicyjnym, no nie wiem, akurat byłem pod wpływem pewnie jakiegoś rozważania, gdy obrazek miałem drukować, związanego właśnie z listem do Filipian, który pamiętacie pierwszy dzień rozważania, ale to jest troszeczkę wcześniejsze. To dążenie niech nas ożywia, które było w Jezusie Chrystusie. Ja sobie wtedy myślałem tak. Na pewno nie jestem jeszcze gotowy, by być księdzem i nigdy nie będę gotowy. Nikt z nas nie jest gotowy. Nikt po prostu, gotowy to doskonały. A któż jest doskonały? Zawsze jest coś krzywego, niedorobionego. Zawsze jesteśmy w drodze. Życie to jest dynamika. Tylko ta dynamika ma być właściwie ukierunkowana. Ja muszę wiedzieć, skąd dążę i po co dążę. Muszę siebie interpretować, rozumieć muszę siebie. I mnie mają ożywiać dążenia właściwe, bo dążenia zapisują moją przyszłość. Teraz jestem może jeszcze nie gotowy, ale jeżeli ja kieruję się dobrymi dążeniami, a jakie są dobre? Te, które były w Jezusie Chrystusie, no to wtedy po Bożemu przeżyję życie. A jeśli teraz udaję kogoś dobrego, ale we mnie już są złe dążenia, zjeżdżam już po równi pochyłej w nicość, w śmierć, w przepaść, w ciemność, w chaos, w niebyt. I to jest ważne zdanie. To dążenie niech nas ożywia, które było w Jezusie Chrystusie. Dlatego musimy kontemplować dzisiaj imię Jezusa Chrystusa, byśmy wiedzieli, jak mamy żyć, jakie dążenia mają mnie ożywiać, jakie we mnie mają rodzić się pragnienia. Bo jeżeli będą się we mnie rodzić dążenia, które były w Jezusie Chrystusie, się niczego nie muszę bać. Moja przyszłość jest już bezpieczna, bo znalazłem źródło, które będzie zabezpieczeniem mojej przyszłości. To dążenie niech nas ożywia, które było w Jezusie Chrystusie. Zachęcam też, w internecie są obecne te nauki, Jan Paweł II, dekalog i co miasto, oczywiście on tam do biskupa Ignacego mówi, tam są takie te, musi okazanie mówić, ale przeorał, takie było jego zamierzenia, ludzkie sumienia nie po to, by w nas lęk budzić, ale by nam uświadomić, jaki skarb posiadamy. Bo to się to wszystkim kończy właśnie tą świadomością skarbu. Święć się imię Twoje. My żyjemy w epoce tworzonej przez ludzi, którzy mają zbyt wiele narzędzi niosących słowo i zbyt wielką łatwość mówienia słowa. My jesteśmy ludźmi lekkiego słowa. Nie przywiązujemy żadnego znaczenia do słowa. Kiedyś były takie epoki, kiedy rzeczywiście jak ktoś dał parol, no to już choćby nie wiadomo, co się działo, to wiadomo, że on tego słowa nie cofnie. Pewnie jest to przejawem, każda epoka jest jakąś niedojrzałością dotknięta, ale właśnie tej współczesnej niedojrzałości, że ludzie nie liczą się ze słowem. Słowo jest narzędziem manipulacji. Skoro nie ma dekalogu, nie ma dawcy praw, prawodawcy, no to co zostaje? Zostaje po prostu dżungla, gdzie Bogiem jest pieniądz, a dążeniem jest konsumpcja. I to do śmierci wszystko przecież wiedzie. Tymczasem do tej nauki Ojca Świętego: nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Święć się imię Twoje. Przykazanie właśnie to dotyczy tej prawdy, by uświadomić sobie, że my wierzymy w Boga, który słowem zrodził istnienie do bytu, podtrzymuje je swoim słowem i co więcej, tym słowem nadaje sens temu istnieniu. Właśnie ten, który objawił nam swoje imię. Jestem, który jestem. Ja jestem istnieniem. Papież mówi, że święci i błogosławieni, on tam nawiązywał oczywiście do konkretnych świętych, do których się odwoływał, to było w Rzeszowie 2 czerwca w 1991 roku, mówi, to tacy ludzie, którzy tak jak my żyli, ale życie swe budowali na skalę, na opoce. Budować na opoce albo budować na piasku. Dwie drogi ciągle, popatrzcie. Co jest skałą? Znowu Jan Paweł. Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. Wyraża się w przykazaniach dekalogu. A święci i błogosławieni w najpełniejszym tego słowa znaczeniu byli chrześcijanami. Chrześcijanami nazywamy się wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w samej tej nazwie, to są ciągle słowa Jana Pawła, zawarte jest wzywanie imienia Pańskiego. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy. Nie bądź chrześcijaninem byle jakim. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Budujmy na skalę. A skała to nade wszystko Chrystus sam. Człowiek buduje dom swego życia ziemskiego na nim. Buduje na odkupieniu, które jest w Chrystusie. Buduje na krzyżu, w którym przez swoją śmierć odkupieńczą Chrystus zgładził grzechy całego świata własną krwią. Śmierć grzechu zniszczył swoją własną śmiercią. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, mówi Chrystus, by widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Dwie drogi przed nami. Bycie chrześcijaninem z nazwy, wzywanie nadaremno imienia Pańskiego i życie w zupełnym jakby oderwaniu od przylgnięcia do Boga, który w Chrystusie wchodzi w moje życie, bo sam chcę się tutaj czynić dawcą wszelkich praw, życie z Jezusem lub bez Jezusa. I tym razem ta tabelka mi się bardzo podobała, nie wiem, jakie tam były wyniki dyskusji, bo ona jest taka bardzo jasna. Jest Jezus pośrodku. Mogę Go przyjąć lub odrzucić. Mogę przyjąć imię Jezus lub je odrzucić. Jezus jest drogą, prawdą, życiem. Jest światłością świata, jest chlebem żywym. Mogę przyjąć właśnie Jezusa, który jest drogą i wtedy mam jasny cel życia, po prostu poczucie sensu. On pozwala mi interpretować moje dążenia, w jaką stronę właśnie zmierzam. Jeśli widzę, no dzisiaj mam po co wstać, dzień ma swój plan, to jest wszystko jakoś podzielone. Wtedy łatwo mi nawet dźwigać wielkie ciężary związane z moim powołaniem. I odwrotnie, jeśli to wszystko jest takie bezładne, niepewne, zagubienie, trudne jest życie takiego człowieka. Także to jest bardzo tutaj takie przewrotne kuszenie łatwizną, bo ta łatwizna sprawia, że wrzucany jest człowiek w poczucie bezradności. To jest, a to poczucie rodzi takie dojmujące cierpienie. On jest drogą, a więc nadaje, ja wiem skąd zmierzam, jeszcze nie jestem doskonały, ale to dążenie Jezu niech mnie ożywia, które było w Tobie. Wtedy moja przyszłość jest bezpieczna. Ja po prostu dążę do, zgodnie z Twoim planem, do tej świętości, którą mi wyznaczyłeś. Jest prawdą. I też tutaj, no niby to takie proste, ale przyjmuję Chrystusa, jestem wolny. Diabeł nie ma na mnie haka. A w przeciwnym wypadku ja ciągle kogoś udaję, ja się wstydzę czegoś, coś tam zakrywam, jakąś maskę. I w takim świecie żyjemy. Ludzi, którymi łatwo manipulować, bo po prostu na każdego jest jakiś hak. Ty się boisz śmierci, ty się boisz braku urody, ty się boisz przemijania, ty się boisz choroby, słabości różne i tak dalej. Jezus jest prawdą. Jest to prawda, która mnie wyzwala, prawda, która ma być początkiem nawrócenia bardzo często, oderwania się od toksyn zła. Muszę je zobaczyć. No, on jest lekarzem, przychodzi. Do lekarza trzeba po prostu wszystko pokazać. Nagi staję przed lekarzem. Właśnie, ale tutaj się nie wstydzę tej nagości, bo to jest ktoś, kto ma mnie leczyć. On musi zobaczyć moje schorzenie. Natomiast Nie wystarczy ropiejącej rany pięknym garniturkiem tutaj zakroić, bo problem się tylko tutaj pogłębi, śmierć będzie bliższa. Jest życiem właśnie. Jeżeli chcemy żyć, to musimy sobie uświadomić, musimy mieć więź z tym, który jest, no to jest jego imię, życie. On jest twórcą życia. Samo życie jest piękne, to jest coś, to jest cud objawienia imienia Bożego. Że nie tylko jest istnieniem, Bóg nie jest kupą kamieni, która się w kosmosie rozprysła, ale fizycy się nawracają zadziwieni pięknem praw, które rządzą światem. Prawa nie mają prawa istnieć w świecie bez prawodawcy. A więc jest prawodawca. I każdy, który ma trochę tam zdolności intelektualnych, dochodzi, może nie jest to Bóg chrześcijan, ale ci fizycy się nawracają właśnie, ci, którzy głęboko wchodzą, mówią, no, bo to jest coś niesamowitego, skoro są prawa już gdy mówimy o życiu, a jeszcze mówimy, że o życiu świadomym, to jest takie powalające objawianie się imienia Boga właśnie. No to jest aż przeraźliwe, że tylu ludzi jakby nie chciało podjąć tej refleksji, która do odkrycia Boga, który objawia swoje imię, a więc swoją istotę. Objawienie imienia to jest, tak ja jestem, nie? To jest moja istota. To jest najtajniejsza prawda o mnie samym. Jest światłością świata, bo bez niego żyjemy w ciemnościach, jest tym, który zaspokaja moje pragnienia. I później kolejne rozważania nam uświadamiały, że no albo będziemy Szawłami, albo Pawłami, albo będzie moim życiem rządziła doktryna, a doktryna to jest hierarchia, to jest myślenie, tu jest klub ludzi, którzy mają monopol na prawdę, a innymi trzeba gardzić. Goje i ci, co mają być zbawieni. Allah, jego wyznawcy i ci, którzy albo mają być wyrżnięci, albo nawróceni na naszą prawdę. To jest to myślenie, słuchajcie, ono jest bardzo głęboko w naszą grzeszną naturę wpisane. To może być babcia, która będzie mówiła, że tutaj tylko my tu mamy, nie? Właśnie zauważcie, że też że to nas nie zabezpiecza, że można doktryną żyć w kościele, nie spotykając Chrystusa, nie odkrywając tego, kim on w istocie jest, nie odkrywając jego imienia. No i tutaj, ale ja zawsze mówię, że nieraz w Talk FM są z siebie warci, tak samo jak właśnie ci, którzy emocjami tam pełni goryczy, może się dodzwonili się po raz pierwszy do Radia Maryja. Tutaj trzeba wszystkiego słuchać, ale to nam uświadamia, jak bardzo zamknąć się po prostu. Chrystus nie chce, byśmy się zamykali. On chce, by nas ożywiały te dążenia, które są w Nim. A Chrystus jest tym, który ciągle będzie nas zachęcał do Paschy. Dlatego byśmy wychodzili z naszych zamknięć. Szaweł musiał spaść z konia pychy, żeby sobie uświadomić, że to wszystko było niczym. No. Święty Tomasz Zakwino, właśnie akurat przed tygodniem, tutaj ksiądz biskup Mering tam odprawia mszę, ale właśnie opowiada, że ten wybitny intelektualista, to jest ta suma teologiczna, to jest rzeczywiście, to jest ogromny skarb. On właściwie przestał potem pisać, bo miał przeżycie mistyczne i mu się głupio zrobiło, powiedział, to wszystko, co napisałem, to jest słoma, to jest nic nie warte po prostu, bo tak bardzo, tak samo Szaweł, Paweł, nie? Właśnie to doświadczenie spotkania z żywym Bogiem, który przez Chrystusa objawia mi swoje imię. W przeciwnym wypadku po prostu będę nie człowiekiem budującym nieludzki świat. I odwrotnie, to właśnie tutaj to ostatnie rozważanie, które przecież szczegółowo w swoim czasie tutaj było przedmiotem naszych refleksji, jak to w godzinie składania ofiar Piotr i Jan idą do świątyni, no i cała ta historia z przywracaniem godności człowiekowi, który sam siebie uczynił żebrakiem, który uwierzył w swoje ograniczenie. A oni w imię Jezusa Chrystusa mówią ci wstań. To jest wielki nasz skarb. To trzeba sobie uświadomić, skarb, perła. Pamiętacie właśnie, ale tutaj przywołajmy jeszcze tę opowieść o skarbie, który posiadamy. My posiadamy imię chrześcijan. Jezus objawił nam swoje imię. Podarował nam to imię i w imię Jego mogą dokonywać się niesamowite na pewno się będą dokonywać zdarzenia i rzeczy. I odwrotnie, mogę ten skarb po prostu, mogę nie uwierzyć, że go mam w ogóle. Mogę nie uwierzyć, że to imię ma jakąś moc. Siedzi sobie właściciel pola, pamiętacie, puka do niego kupiec. Mówi, słuchaj facet, ja kupuję twoje pole, ale dziś do 15 musimy zrealizować transakcję. Mówi, tutaj spadaj, to pole jest nie do, na sprzedaż, ja cenię święty spokój. No ale ten zaczyna mu wymieniać tutaj w ofercie cenę, która właściwie dziesięciokrotnie ten taki niczym nie wyróżniający się kawałek ziemi tutaj przerasta i zaczyna tamten no już główkować. O, za tą marną działkę tyle kasy. No i zaczyna tutaj oczywiście podejmować działania, które miały zakończyć się spisaniem umowy. Przyjaciele mu gratulowali, że znalazł jakiegoś łatwowiernego, naiwnego człowieka, który no, ogromną ilość pieniędzy za ten kawałek pola dał. Ale na drugi dzień pukanie, no i się okazuje, że w sprawie pola. Już wszystko załatwione, byliśmy u notariusza, wszystko jest przypieczętowane. No właśnie, my w sprawie pola, bo teraz wszyscy się z ciebie śmieją, bo sprzedałeś grunt, który krył niewyobrażalny skarb. Takiego skarbu nie widzieli nawet najstarsi ludzie. I okazałeś się największym idiotą. Pozbyłeś się skarbu, na którym siedziałeś. Skarbu, który mógł zaspokoić twoje wszelkie dążenia i wszelkie twoje pragnienia. No i to jest oczywiście ostrzeżenie zawarte w tej przypowieści. My musimy najpierw sobie uświadomić, że jeżeli tu przychodzimy, to jest w nas świadomość, że może jakaś szara myszka, tutaj może jestem zbolałym człowiekiem, tu siwe włoski, jakieś tam ograniczenia, pole jak pole, człowiek jak człowiek, czym my się różnimy od innych? Jesteśmy bardzo przeciętni, tak jak to pole było przeciętne. Ale w tym polu schowana była tajemnica. To tak jak właśnie tym kapłaństwem cieszył się ksiądz Twardowski. No, tam chodzę sobie ulicą, jeżdżę sobie tramwajem, chodzę sobie ulicą, ale nie może się nadziwić tej tajemnicy właśnie, że on jest tutaj kapłanem. Cieszy się tym kapłaństwem jak małe dziecko. Nie? Ale właśnie cieszyć się, że jestem chrześcijaninem, że jestem uczniem Chrystusa. To jest właśnie ten skarb. I łatwo go sobie dać wydrzeć, bo ten zły będzie do mnie przychodził. On będzie przychodził do tych, dla których Bóg już właściwie się nie liczy, dla których zasady się nie liczą, którzy stracili wiarę w posiadanie skarbu. Jeśli w małżeństwie miłość umiera, będzie zdradą, pewnie kusił. Jeśli młody człowiek jest niedojrzały, życia swojego nie potrafi docenić, będzie narkotykami kusił. On będzie zawsze coś oferował. Będzie w odlot, słuchaj, że będzie żygał przez 3 dni, ale przez te 3 minuty będziesz miał taki odlot, nie? No i oczywiście tutaj ten zły na różne sposoby będzie oferował i chciał nas, będzie przekupić, pragnął, tylko później już nie będzie tak, jak było. Nie mogę dać sobie wydrzeć tego, co jest w polu mojego życia wielkim skarbem. I no oczywiście do tego dążymy. To imię chrześcijan my musimy docenić. Nie, że jesteśmy lepsi teraz, słuchajcie, my was wszystkich nawrócimy, słuchajcie, zakute łby islamskie czy tak dalej. Nie, nie o to chodzi. To nie ta strategia. Nie tak Jezus działał. On nie wysyłał na jakieś wojny religijne. On wysyłał zwykłych chłopów bezbronnych. Oni nie byli bezbronni. Oni zostali uzbrojeni mocą z wysoka, ale wtedy dopiero, gdy sobie uświadomili strategię Chrystusa, gdy Kościół wybuchł w momencie bierzmowania Kościoła, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy pełni Ducha Świętego, oni wychodzą i ten Piotr tutaj, pamiętacie, najpierw robi tutaj w imię Jezusa Chrystusa, głosi słowo, czyni znak, przepowiada i ewangelizuje i nawraca. Oni byli uzbrojeni mocą imienia Jezusa Chrystusa. Strategia działania Boga właśnie jest taka. Zmieniaj serce tych morderców, tych wszystkich, którzy no, są egoistami, myślą tylko o sobie. Niech się wleje w nie miłość, niech w ich ciemności wyjdzie światło, niech oni się odmienią. I w ten sposób on prowadzi swoją wojnę, ale to jest taka wojna miłości, tego, którego imię jest pełne potęgi. Pamiętacie tę strategię? Jezus nie miał nic swojego. On w imię Ojca Niebieskiego nauczał, uzdrawiał, wskrzeszał. To była ta moc. On nie mając nic swojego, dysponował nieograniczoną mocą tego, który zlecił mu misję. I to samo czynili apostołowie. Oni musieli dorosnąć do tego, żeby nie realizować autopromocji swoich pomysłów, nie głosili jakiejś doktryny, tylko zrezygnowali ze swojej dumy, z bycia, oni skończyli wszyscy przecież jako męczennicy, z bycia popularnymi, musieli się oczyścić, tylko oni wiedzieli, że jedyną mocą, bronią, którą posiadają, to właśnie to imię Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa mówię ci, wstań, i ten człowiek rzeczywiście wstawał. I pewnie my do tego musimy dorastać, byśmy byli chrześcijanami. Byśmy nie wzywali imienia Pana Boga nadaremno, ale byśmy byli prawdziwymi chrześcijanami. Nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, jest godny nazwy chrześcijanina.